Agnieszka Lichnerowicz, dziś wieczorem chciałabym Państwa zaprosić na rozmowę o polaryzacji. Nuda niby, dużo już o tym powiedziano i wydaje się, że niewiele wyniknęło, ale dziś rozmawiać będziemy też z praktykiem walki z polaryzacją, więc być może bardziej konkretną wiedzę będziemy w stanie Państwu na jej temat przedstawić, choć oczywiście i teoria jest potrzebna, bo generalnie polaryzacja przecież dla demokracji jest zdrowa i potrzebna. Przechodząc do rzeczy, Państwa gościem jest Wawrzyniec Smoczyński. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry Państwu.
Prezes Fundacji Nowej Wspólnoty, to ona też będzie bohaterką tej dzisiejszej audycji, i pełnomocnik rektora Uniwersytetu SWPS. Pomyślałam, że może zaczniemy z grubej rury i wprowadzimy takie pojęcie jak polaryzacja afektywna, bo ono chyba pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego polaryzacja jest szkodliwa oraz, że nie każda polaryzacja jest szkodliwa. Zazwyczaj taką anegdotę się przytacza ze Stanów Zjednoczonych chyba z lat 60., że obie partie były dla siebie tak do siebie podobne programowo, że eksperci zaczęli się martwić, że to zabije demokrację. Co jest oczywiście opowieścią o tym, że polaryzacja jest potrzebna. Potrzebujemy różnych poglądów po to, żeby się ścierać, spierać i wypracowywać najlepsze rozwiązania. No ale to, o czym ostatnim się martwimy i mówimy, to jest chyba polaryzacja afektywna, ale oddaję Ci głos.
Tak, myślę, że wprowadziłaś dwa najważniejsze pojęcia, czyli polaryzację ideologiczną, bo najczęściej jak nie ma przymiotnika, to mamy na myśli tą ideologiczną, czyli rozejście się ludzi, jeśli chodzi o ich światopoglądy na skrajności, czyli przykładowa sytuacja, że spotykamy się na piwie i ty mówisz, że głosujesz na republikanów, ja że na demokratów i wyliczamy sobie te różne polityki, w których ty myślisz jedno, ja myślę drugie. No ale jest jeszcze druga polaryzacja, którą się zajmują intensywnie w ostatnich latach psychologowie społeczni i socjologowie, i to jest polaryzacja afektywna, czyli na poziomie afektu, a więc tego, na afekt składają się nasze emocje i nasze nastroje, czyli to, jakimi uczuciami darzymy osoby o innych poglądach od naszych. Jeżeli ta polaryzacja afektywna jest niska, to lubimy i jesteśmy w stanie dogadać się, szanujemy też ludzi o innych poglądach od naszych własnych. Natomiast jeżeli polaryzacja afektywna jest wysoka, to jesteśmy nieufni na początek, nieufni wobec osób o innych poglądach niż nasze, stopniowo je dehumanizujemy, pozbawiamy cech ludzkich, od nieufności przechodzimy do niechęci, a od niechęci do nienawiści.
Słuchałam Waszej bardzo ciekawej prezentacji podczas forum partycypacji, to można tu zaznaczyć, że według tych badań, które cytujecie, a jak rozumiem, podchodzę do nich trochę z dystansem, bo wydaje mi się, że to się nie tak łatwo bada, no w każdym razie Polska ma duży problem.
Tak, znaczy problem polaryzacji występuje w zasadzie we wszystkich krajach dzisiaj i jest mocno też nasilony w zachodnich demokracjach i w Stanach Zjednoczonych. Polska według badania, które jest prowadzone co roku przez wiele lat w wielu krajach, ale głównie wychwytuje polaryzację ideologiczną, czyli te deklarowane poglądy, jest drugim najbardziej podzielonym krajem w Unii Europejskiej, czwartym w Europie, jeżeli uwzględnić Czarnogórę, Bośnię, Hercegowinę, czyli Węgry, Czarnogóra, Bośnia, Hercegowina i Polska. I wedle tego badania jesteśmy bardziej spolaryzowani niż Stany Zjednoczone, które uchodzą za kraj bardzo silnie podzielony systemem dwupartyjnym. Natomiast z kolei polaryzację afektywną badała w Polsce Paulina Górska z Centrum Badań nad Uprzedzeniami bodaj 5 lat temu. Badała ją też na nowo jesienią ubiegłego roku w ramach badania organizacji Morin Common, takiego raportu Zmęczona Wspólnota, który się okazał tuż przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. I widać, że ta polaryzacja afektywna jest również w Polsce podwyższona, czyli niechęć ludzi z jednego obozu do ludzi z drugiego obozu.
Szefowałeś poważnemu ośrodkowi analitycznemu, masz ogromne doświadczenie dziennikarskie. Z czego wynika to, że się zaangażowałeś właśnie, uproszczę to teraz na chwilę, w walkę z polaryzacją? Co w tym takiego jest dla ciebie intrygującego albo niepokojącego?
My przede wszystkim w fundacji nie mówimy o walce, bo staramy się unikać tego batalistycznego języka, który trochę przeniknął z polityki do życia publicznego w Polsce. No bo gdybyśmy walczyli, to byśmy przez domniemanie walczyli z osobami o innych poglądach niż nasze, a to co robimy w FNW Fundacji Nowej Wspólnoty zasadza się na szacunku dla ludzi, którzy mają inne poglądy. W ogóle dla ludzi, którzy mają poglądy. Bo często w takim myśleniu o naprawianiu demokracji, jak tak podrapać, to pod spodem jest takie przekonanie, okej, chcemy naprawiać, ale w gruncie rzeczy to wyjściowo byśmy oczekiwali, żeby wszyscy zmienili poglądy na nasze, no bo wiadomo, jak my się zabieramy za naprawę, no to nasze poglądy, to my mamy rację, prawda? I myślę, że to jest szczególnie trudne dla osób z rodowodem liberalnym, żeby zrezygnować z tej takiej ambicji, abym powiedział nawet pewnej arogancji, a czasem wręcz agresji, która nam każe właśnie innych w mniej lub bardziej otwarty sposób nawracać na własne poglądy. Więc my pracujemy z takim wyjściowym założeniem, że demokracja się opiera na szacunku dla ludzi i ich różnorodności i tego, że mamy różne przekonania. Dla mnie to był splot chyba różnych rzeczy. W jakiejś części koniec czy wyczerpanie kariery dziennikarskiej, czy właściwie drogi zawodowej w dziennikarstwie. Też takie poczucie, że samo opisywanie świata pomaga rozumieć ten świat mnie i też pewnie innym osobom, które czytają artykuły, natomiast że go zasadniczo nie zmienia. I taka diagnoza, że się nikt w Polsce nie zajmuje polaryzacją w taki sposób od strony szukania rozwiązań, dlatego żeśmy się tym zajęli z grupą osób. To nie jest tylko mój projekt, tylko czworo nas było, fundatorów, fundatorek fundacji, a zespół liczy w tej chwili ponad 20 osób, łącznie z osobami zaangażowanymi wolontaryjnie.
To są takie, wydaje mi się, trudne kwestie. To znaczy oprócz tego, że rzeczywiście myślę, że cały czas mamy problem z demokracją, czyli trochę jak się nie ufa, że inni też chcą dobrze albo że coś wiedzą, no to trudno oddać władzę tym innym, czyli trudno w ogóle mieć demokrację. No ale gdyby się zastanowić, z czego wynika ten wzrost polaryzacji w ostatnim czasie, dlaczego ona nas tak niepokoi i dlaczego uważamy, że jest destrukcyjna dla systemu demokratycznego, to twoim zdaniem z czego to się wzięło?
Myślę, że są trzy czynniki. Jeden jest regionalny, drugi globalny, a trzeci specyficzny dla Polski. Ten regionalny to jest strach, to jest poczucie zagrożenia, które się panoszy w polskiej psyche wskutek mnożących się na przestrzeni ostatnich 20 lat powracających kryzysów. Od kryzysu finansowego, który zagroził polskiej gospodarce i wzrostowi gospodarczemu w 2008 roku, który jeszcze opisywałem jako dziennikarz polityki. Później był kryzys migracyjny, który dla konserwatywnych Polek i Polaków przywiązanych do takiej homogenicznego społeczeństwa polskiego, takiego obrazu właściwie monoetnicznego Polski, był myślę, że jakimś szokiem. Prawda? To tak odbiór, że to jest ryzyko napływu imigrantów z Bliskiego Wschodu do Polski, obawy przed tym, to myślę, że było drugie. Oczywiście najpierw kryzys militarny w Ukrainie w postaci pierwszej wojny, zajęcia Krymu, a potem otwarta pełnoskalowa wojna, która sprawiła, że zaczęliśmy się martwić o bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. Więc te wszystkie kryzysy sprawiają, że ludzie się bardziej boją i to jest najistotniejszy czynnik. Drugi, specyficzny dla Polski, to jest dziedzictwo 89 roku i to jest taki ciągniony efekt reform, które wprowadziły w Polsce demokrację i kapitalizm, gdzie po prostu byli wygrani i przegrani, a taka rozmowa szczera w Polsce na temat tego, kto zyskał znacznie bardziej, a kto również zyskał, ale znacznie mniej, się w Polsce nie odbyła i pewnie dzięki temu też Jarosław Kaczyński był w stanie zbudować tak silną pozycję polityczną w ostatnich 8 latach. No i trzeci czynnik globalny to są media społecznościowe, które nas nakłaniają do mówienia, co myślimy nieustannie, do obnoszenia się z naszymi poglądami, do bycia ekspertem w każdej dziedzinie i do takiego afirmowania naszych różnorakich tożsamości religijnych, światopoglądowych, seksualnych, obyczajowych, przeróżnych. Więc te, chyba te trzy czynniki, a powód, dla którego się o to martwimy, no jest taki, że demokracja bezprzymiotnikowa, każda opiera się na konsensie demokratycznym. ludzie są różni, mają różne interesy, często sprzeczne, jednakowoż potrzebują się w różnych fundamentalnych sprawach dogadać, bo nie da się mieć 5 różnych ustaw aborcyjnych, tak jak nie da się mieć 5 różnych budżetów. W jednym kupujemy czołgi, a w drugim budujemy żłobki, prawda? Bo realia wspólnego kraju i życie na jednym terenie są wspólne. Więc ta przestrzeń konsensu zniknęła wskutek wybuchu populizmu w ostatnich latach. I jeżeli nie nauczymy się tej przestrzeni konsensu odbudowywać w taki praktyczny sposób, czyli jakoś trochę siebie samych przyuczać do dogadywania się na różnych poziomach w Polsce, no to czeka nas autorytaryzm. Ja twierdzę, że po wygranych przez partie prodemokratyczne, jak się lubią nazywać, przez partie obecnie rządzące w wyborach parlamentarnych, te partie mają mniej więcej rok do półtora roku, żeby udowodnić, że system demokratyczny, demokracji liberalnej jest korzystny nie tylko dla jej wyborców, tylko dla ogółu obywateli. Bo o to się toczy dzisiaj. To jest stawka o wiarygodność demokracji jako efektywnego systemu zarządzania wspólnym losem.
I pytanie, na ile to jest wykonalne i czy to zależy tylko od koalicji rządzących? I tutaj wejdę w rolę trochę adwokata diabła, a trochę mam te myśli w głowie, a ciebie trochę usadzę w roli symetrysty.
Wspaniale. Ale jako adwokatka diabła.
Adwokatka, dziękuję, diablicy. W każdym razie ta opowieść, czy problemem nie jest to, że z różnych powodów strukturalnych, o których wspomniałeś, może pewnie można by było dodać globalizację w ogóle jako pewne zmiany, które też destabilizują świat i tak dalej, zanikanie, słabnięcie państwa narodowego. No w każdym razie moglibyśmy rozmawiać o pewnych czynnikach, które rzeczywiście powodują wzrost niepewności i zmniejszenie się stabilności. No ale czy to nie powoduje, że na scenie politycznej pojawiają się jednak politycy, którzy z założenia wcale nie chcą tego konsensusu, którzy odkryli, że paliwem dla ich karier politycznych jest właśnie granie na tematach, które wywołują emocje, ponieważ to powoduje, że ułatwia im mobilizację wyborców, czyli będą chcieli mówić właśnie o migracjach przede wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, że czy nie ma tu dużego problemu polityków, dziennikarzy, ekspertów, w każdym razie ludzi, którzy wcale nie mają dobrej woli gry w tę grę.
No tak, tylko że jakie jest na to rozwiązanie? Znaczy, to jest prawda w tym sensie, że można powiedzieć, że demokracja nawet im sprzyja dzisiaj, dlatego że poprzez mechanikę wyborów niekoniecznie wynosi do władzy ludzi, którzy mają skuteczne recepty, tylko wynosi do władzy ludzi, którzy mają radykalne i proste recepty. Tylko czy to znaczy, że mamy przyjąć ich metodę polityczną? No bo taka byłaby logiczna odpowiedź, tak? Skoro oni grają, oni faulują, to musimy faulować jeszcze bardziej, tak? No jest pytanie, gdzie nas to zaprowadzi. Chyba jest wiele filmów, wiele książek i wiele dramatów od starożytnych do współczesnych, które dokładnie o tym procesie opowiadają. Znaczy, że przyjmujemy czyjąś metodę, bo uważamy, że tylko w ten sposób będzie skutecznie, po czym w którymś momencie się budzimy z czyjąś metodą, ale bez własnej dawnej etyki, bez dawnych własnych wartości. Więc tylko, że trochę przenosisz teraz rozmowę o jakby na poziom, bo od tego chyba zaczęłaś, to znaczy czy politycy mają większy wpływ, czy obywatele? Oczywiście, no, niepomiernie większy wpływ mają politycy. Tak? Oni są, można powiedzieć, przy wajchach władzy dzisiaj. No ale ty i ja nie jesteśmy, prawda? Więc każdy na swoim polu próbuje wykonywać inną pracę. W mediach jest dużo pracy depolaryzacyjnej do wykonania. My postanowiliśmy jako fundacja działać społecznie, bo też polityczność dzisiaj jest też bardzo wśród obywateli i obywatelek. Ja mam ograniczoną wiarę w to, że zmiana przyjdzie od góry. To znaczy, że objawi się polityczka albo polityk, którzy przez sposób swojego działania w ciągu jednej albo pół kadencji zmienią modus operandi innych polityków poprzez takie modelowanie. Jeżeli to jest tak, że populistów wybierają spolaryzowani obywatele, to trzeba pracować nad tym, żeby dla spolaryzowanych obywateli pojawiła się inny sposób działania, inna propozycja myślenia o sprawach wspólnych. No i to jest to, co próbujemy szczepić, tak? Czyli pokazujemy, że można inaczej rozmawiać o sprawach publicznych i że ta inna rozmowa może też przynosić nie tylko lepsze rozwiązania, dlatego że rozwiązania oparte o właśnie o zgodę większej grupy ludzi, ale też, że wychodzisz z inną emocją z dobrej rozmowy niż z meczu bokserskiego, na którym obserwowałaś, jak mówiąc wprost, lali się po mordach, tak? No bo to specjalnie użyję tego określenia, bo to jakby no, to takie nam emocje towarzyszą, jak obserwujemy debatę polityczną w Polsce, prawda? No to, co oglądasz, też na ciebie wpływa, prawda? Więc
właściwie moje pytanie dotyczy tego, czy pracą nad tym, jak rozmawiamy, rzeczywiście możemy powstrzymać te procesy psujące demokrację? Czy na ile to jest skuteczne, na ile właśnie ucząc się rozmawiać, możemy sobie poradzić z tym, że mamy Trumpa w uproszczeniu, albo żeby taki przykład mniej kontrowersyjny podać. Więc może przejdźmy do tego, jakie jest wasze doświadczenie właśnie, na czym wam zależy, czy na czym polega wasza metoda. Jeżeli dobrze rozumiem, to naukowcy na całym świecie teraz się zastanawiają, jak można z tą polaryzacją sobie radzić. No i między innymi jedno z niewielu rozwiązań, które proponują, to jest to, z czym wy pracujecie, czyli spotkać ludzi w takiej przestrzeni, w której rozmowa rozumiana jako mówienie i słuchanie i otwarcie się na drugiego człowieka jest w ogóle możliwa. Czy ja dobrze rozumiem, że to jest wasza metoda numer jeden w każdym razie?
Tak, no ona podejście, żeby tak zilustrować trochę sekwencję logiczną, tak? Można by powiedzieć, nie zajmujmy się polaryzacją afektywną, zajmujmy się tą ideologiczną. I tu rozwiązanie jakie jest, no wytłumaczmy ludziom, którzy wierzą, dajmy na to, w teorie spiskowe, jak jest naprawdę. Teraz przyjmijmy na chwilę, że to, co my mamy w głowie albo badania, które mamy pod ręką, są rzeczywiście zobiektywizowane, a nie są tylko prawdziwe, dlatego że my uważamy, że są prawdziwe. No to robiono badania na ten temat, tak? Kilka lat temu w trakcie pandemii przedstawiano osobom, które głęboko wierzyły, że nie należy się szczepić i że to jest szkodliwe, twarde dowody naukowe na skuteczność szczepień i na duże zagrożenie płynące z nieszczepienia się. Przedstawiano je w sposób otwarty, miły, niedyrektywny, nieprzyjemny. Te osoby się tylko utrwalały w swoich przekonaniach antyszczepionkowych. Więc wiemy, że efekt jest taki, że jeżeli jesteś przywiązany do jakiegoś poglądu, ktoś ci tłumaczy, że jest inaczej, najmilej, najbardziej egalitarnie ci to tłumaczy, to efekt jest taki, że się przesuwasz, utrwalasz w swoich poglądach. Tą metodą polaryzacji ideologicznej nie ruszymy. Zostaje nam afektywna, tak? Czyli uszanować to, że mamy różnice poglądów, ale pracować z poziomem nienawiści, złości, niechęci pomiędzy obozami. No i tutaj teoria kontaktu międzygrupowego podpowiada, że to, co jest najskuteczniejsze, to nie jest mówienie ludziom, jacy są ci w innej bańce, tylko spotykanie ludzi ze sobą pomiędzy bańkami. Teraz to, co my próbujemy robić, to nie jest żaden format terapeutyczny, bo czasem tak niektórzy myślą, że jeżeli to jest taka rozmowa z empatią i słuchanie i tak dalej, że to ma na taki posmak albo właśnie sesji terapeutycznej, albo New Age'u, albo trzymania się za ręce, albo obejmowania drzew. Niczego nie odejmując obejmowaniu drzew i kręgom empatii. Wiemy, że na przykład osoby o światopoglądzie konserwatywnym mają duży dystans do formatów takich terapeutycznych, czy takich, w których jest dużo psychologii. To, do czego my zapraszamy, to zapraszamy ludzi do czegoś, co nazywamy dobrą rozmową. To może być spotkanie, znaczy one się odbywa w zasadzie, rodzaje wydarzeń, które my są trzy. Właśnie skończyliśmy umawianie ludzi na rozmowy jeden na jeden, bez udziału osoby prowadzącej, czyli tak można powiedzieć, prywatna rozmowa nieznajomych osób o przeciwnych poglądach. Ponad 1000 osób w całej Polsce żeśmy umówili na takie spotkanie jeden na jeden online i mamy pierwsze wyniki z tych rozmów, bardzo ciekawe. Więc to jest coś, co robiliśmy w tym roku. Od 2 lat organizujemy spotkania w grupach, czyli 12-osobowe grupy, które się spotykają, żeby porozmawiać na dowolny, sporny temat. To może być aborcja w zeszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu to będzie 100 dni rządu Tuska, za 2 tygodnie temat związany z ekologią, czyli czy lasy są fabrykami drewna, czy rezerwatami przyrody. Przeróżne tematy, które dzielą ludzi. Spotyka się 12-osobowa grupa z dwójką osób prowadzących, które czuwają nad przebiegiem tej rozmowy. No i trzeci format to są takie warsztaty, de facto praktyczne szkolenia z konkretnych umiejętności potrzebnych do rozmowy. I te umiejętności, które albo ćwiczymy na warsztatach, albo po prostu ludzie je stosują w tych 12-osobowych grupach, to jest aktywne słuchanie, czyli takie słuchanie, które polega na tym, że ja naprawdę jestem ciekaw, co ty chcesz powiedzieć, a nie czekam, aż skończysz po to, żeby móc ci powiedzieć, co ja myślę. Po drugie, radzenie sobie z emocjami, które we mnie się budzą, kiedy słyszę, jak ty mówisz swoje kontrowersyjne rzeczy, prawda? Ludzie często o tym opowiadają, że nie są w stanie wytrzymać tego, co słyszą, tak? Ja już muszę ci przerwać, bo ty opowiadasz głupoty, tak? Albo ja już nie mogę tego słuchać, to mnie obraża, i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo duża przeszkoda w rozmowach, że sobie nie radzimy z emocjami, które wywołują u nas słowa innej z drugiej strony. No i po trzecie, umiejętność mówienia o tym, co ja myślę, w taki sposób, żeby to nie było ofensywne, czyli zamiast mówić, bo ja uważam, że ty nie masz pojęcia, o czym mówisz, albo że wy sądzicie, że to i tamto, to mówić od siebie, tak? Czyli wiesz co, ja myślę, ja mam inaczej, myślę, że jest tak i tak, a bierze mi się to stąd, że mam takie, a nie inne doświadczenie za sobą, tak? Nie wiem, na przykład w związku z aborcją, albo w związku ze zmianami klimatycznymi, albo w związku ze szczepionkami. Więc gdyby tak naprawdę porównać, to ja bym powiedział, że to nie jest sesja terapeutyczna, to co się odbywa na tych spotkaniach, tylko ludzie, uczestnicy mówią czasami, po pierwsze mówią, ja nie wiedziałam, że taka rozmowa jeszcze w Polsce jest możliwa, a analogie, jakie przywołują do takich rozmów z dawnych lat, kiedy dawniej siedzieli z przyjaciółmi i byli w stanie się dobrze dogadać, tak? Trochę nocne Polaków rozmowy, to znaczy, i co jest łącznikiem? Łącznikiem jest poczucie bezpieczeństwa. To znaczy, że ja jestem w stanie powiedzieć, co ja myślę, że mnie nikt nie zaatakuje, że jest przestrzeń, żeby powiedzieć swoje i posłuchać tego, co inna strona mówi. Że to nie jest rozmowa nakierowana na to, kto komu dopiecze, ani kto kogo pokona, tylko bardziej taka nastawiona na zrozumienie siebie nawzajem i wysłuchanie. Więc nie debata oksfordzka, tylko może rozmowa przyjaciół to jest coś takiego, prawda? I pytałaś o skuteczność, tak? Czy to jest skuteczne?
Nie, to dojdziemy do tego, okay. Bo skuteczność jest ciekawa, a ja już tu milczałam, słuchałam i wynotowałam. To zacznijmy może od sposobu rozmawiania, bo wydaje mi się bardzo ważne to, co powiedziałaś, że to jest kwestia dobrej woli czy bezpieczeństwa. W każdym razie, że my naprawdę chcemy tą rozmowę prowadzić, a nie chcemy kogoś rozłożyć na łopatki. Bo zastanawiam się nad tym, no ale to nie jest tak, że my kiedyś jakoś lepiej rozmawialiśmy. To znaczy, że to mi się kojarzy trochę z amerykańską, przepraszam, to zwulgaryzuję teraz, mam nadzieję, że moją dobrą intencję wyczujesz, ale trochę z amerykańską korporacją, w której po prostu uczysz się mówić tak już po prostu poprawnie, bez nadmiernych emocji, we właściwie skomponowanych, dobranych słowach, że szczerze powiedziawszy, to mi odbiera chęć do rozmowy, a możliwe, że jest po prostu trochę wbrew mojemu temperamentowi. Więc o co tu chodzi? To znaczy na ile... No właśnie, co my nie mówiliśmy kiedyś lepiej ze sobą, rozmawialiśmy, dlaczego mamy się teraz uczyć właśnie powstrzymywać emocje, uważać, żeby nie mówić bo ty, tylko zacząć odpowiednio. No wszystkie te takie dobre, że tak powiem, rady, czy to czego uczycie i co też wiemy, że jakoś jest skuteczne. Co się stało, że musimy się tego uczyć?
No myślę, że zły przykład przyszedł z góry, to znaczy nastąpiła jakaś na przestrzeni ostatnich lat, ale nie wiem, czy tylko 8, myślę, że to jest dłuższy proces, normalizacja agresji, chamstwa. Chyba najbardziej bym powiedział chamstwa, to znaczy, że coś, co kiedyś było uważane za przejaw złego wychowania, dzisiaj stało się normą, a czasem w ogóle takim świadectwem siły, że się komuś przerywa, że się mówi, co się myśli, że się ostro stawia swoje zdanie, że się miesza emocje z argumentami. Więc myślę, że to się stało i to jest konsekwencja różnych przełomów, które nastąpiły w polskiej debacie publicznej, wulgaryzacji języka. I teraz ja nie mówię o tym, że mamy salonowo rozmawiać, bo to w ogóle nie jest o salonowości, tylko to jest o takim elementarnym szacunku dla ludzi i w ogóle takiej gotowości, wiesz, do zobaczenia w drugim człowieku człowieka. Więc fakt, że tak trochę z czasem się musimy zaśmiać, jak o tym mówimy, też świadczy o tym, jakby się nam zrobiło, wiesz, głupio i niezręcznie z czymś, co, kurczę, jest normą, tak? Znaczy powinno być normą, tak? Mało tego, mam wrażenie, że ludzie w polityce nie rozmawiają z własnymi partnerami, partnerkami życiowymi w ten sposób, w jaki rozmawiają ze swoimi kolegami z pracy, czyli innymi posłami, tak?
I to przed telewizorem, chociaż już podobno poza kamerą też,
że tam posłynęli z tego. Nie pamiętam, który polityk to powiedział przy okazji podsłuchów w restauracji Sowa i Przyjaciele, że się musiał tłumaczyć własnej żonie z tego, jakiego języka używa i jak rozmawia, tak? Czyli to pokazuje taki dysonans, tak? Między tym, że się przyjmuje jakiś sposób rozmowy po prostu w sferze publicznej, a w relacjach prywatnych się rozmawia zupełnie inaczej. Więc myślę, że to nastąpiło, więc to raczej chodzi o to, żeby się cofnąć z tej równi pochyłej, a nie żeby się wdrapywać na jakieś ideały poprawności politycznej, bo tak jak pamiętam różne dialogi, których miałem okazję słuchać albo w nich uczestniczyć, to ludzie mówią sobie wprost bardzo mocne rzeczy, tylko że rzeczywiście mówią je z takim wyjściowym szacunkiem, a jak ktoś przekroczy czyjeś granice, to inna osoba mówi: słuchaj, no nie jest mi, nie, ja nie jestem okej z tym, co właśnie powiedziałeś, ze sposobem, w jaki powiedziałeś, tak? Więc to nie jest o poprawności, tylko raczej chyba o człowieczeństwie najbardziej. Do siebie jak zwierzęta, może tak, no.
A nie jest trochę tak, że staliśmy się trochę mniej właśnie ufni, w tym sensie drażliwi, że jak ktoś źle coś powie, to właśnie odbieramy to od razu jako atak, nie mamy tego zaufania, że ktoś ma taki styl inny niż ja, albo głupio mu się powiedziało, ale wiem, co chciał powiedzieć. I nie muszę się zatrzymywać.
Wiesz, ja myślę, że jak jest komfort rozmowy i jest zaufanie wzajemne, to możesz dużo więcej powiedzieć. I też pojemność na błędy jest większa, dlatego że wyjściowo jest założenie, że masz dobrą wolę. Natomiast jeżeli rozmowa jest ustawiona jak pojedynek w Fight Clubie, no to oczywiście tak jak dwaj bokserzy, każdy wykorzysta twoje potknięcie albo lukę w gardzie, żeby ci przyłożyć, tak? Więc to jest po prostu zupełnie inna logika spotkania. Natomiast to a propos jeszcze tego, czy to jest takie pragmatyczne rozwiązanie, to ja bym powiedział od drugiej strony. No, myślę, że w wielu rodzinach w Polsce ten moment, kiedy zaczęliśmy być świadkami przy stole wigilijnym albo wielkanocnym, rozmów, które przypominały rozmowy polityków w studio między skądinąd ukochanymi członkami rodziny, no to jest taki moment otrzeźwienia, prawda, że znaczy, czy my chcemy w taki sposób rozmawiać, jak ludzie w telewizji albo w Sejmie? No nie, prawda, więc jeżeli ta polaryzacja zaczyna włazić do domów, do rodzin, to jest chyba taki też sygnał, że trzeba się zatrzymać i coś z tym zrobić.
A jeszcze przechodząc do tego pierwszego formatu, o którym mówiłeś, że spotykacie ludzi, którzy naturalnie w tym świecie, w takim stanie rzeczy by się nie spotkali, po to, żeby oni ze sobą rozmawiali. A w sumie po co mają ze sobą rozmawiać? To znaczy, czy gdzieś tam celem nie jest jednak delikatnie, ale przekonanie się, tak jak ja teraz stawiam tezę, to nie jest tak, że ja mam pewność tego, co mówię, ale wydaje mi się, że jestem na dobrym tropie i może cię przekonam, a może nie. Ale że jednak przekonanie i nawiązując do tego przykładu z ludźmi, którzy nie wierzą w skuteczność szczepionek, a nawet mają przekonanie o tym, że bardzo są one szkodliwe, to czy jednak nie chodzi o stworzenie takich warunków, żeby oni byli gotowi słuchać, a nie od razu wejść w defensywę. To znaczy, czy w rozmowie jednak chyba chodzi o to, żeby się też przekonać, czy nie?
Ale zwróć uwagę, jak zaczęłaś mówić o osobach, które są przeciwne szczepionkom, mówisz o nich per oni, tak? Więc z chwilą, kiedy się pojawia ta logika my-oni, to my już nie jesteśmy w rozmowie, która na przykład dopuszcza to, że druga strona cię przekona. To jest problem, który ludzie bardzo często mają, wchodząc w te rozmowy. Nie, ta złość, która sprawia, że wybuchają na kogoś, ona jest często podszyta obawą, że ta osoba powie coś, co mnie w jakimś małym kawałku być może przekona. Ja odkryję część poglądów drugiej strony we własnym światopoglądzie i będę musiał zastanowić nad tym, gdzie tak naprawdę ja jestem. Ta tożsamościowa polityka ostatnich lat nas nauczyła jakiejś takiej absurdalnej ortodoksji dotyczącej własnych poglądów i przekonań. Znaczy, my mamy być krystalicznie, stuprocentowo tacy albo tacy, bo jak nie będziemy tacy, to nie będziemy wiedzieli, kim jesteśmy. Taki mój główny wniosek z obcowania z osobami o przeróżnych poglądach na przestrzeni ostatnich 3 lat jest taki, że my wszyscy w Polsce mamy dużo bardziej mieszane poglądy, niż jesteśmy gotowi to przyznać.
To też w tych badaniach Maureen Common wyszło, prawda?
To wyszło w tych badaniach, ale ogólnie no, jesteśmy przesiąknięci sondażowym obrazem rzeczywistości, no ale on pyta, w sondażach pytań jesteśmy jakiś wycinek, prawda? Tak naprawdę partie nieustannie walczą o to, żeby zaoferować jakiś miks poglądów, który zbuduje możliwie dużą większość w danym roku wyborczym, bo nasze poglądy są eklektyczne i też bywa, że się we fragmentach też, w kawałkach poszczególnych, po prostu zmieniają z biegiem lat. Tak? Można na przykład złagodzić swój stosunek do aborcji, prawda, na przestrzeni lat, albo nie wiem, zaostrzyć swoją niechęć do imigrantów. Natomiast a propos przekonywania się, to pewnie tak jest, że nawet ci najbardziej ekumenicznie nastawieni, otwarci na dialog, być może na poziomie podświadomym też chcą przekonać, tylko że trochę nie o to chodzi w dobrej rozmowie. Na koniec, znaczy możesz z tym wejść, z takim założeniem. Natomiast to, co dobra rozmowa robi, to sprawia, że różnice stają się drugorzędne i nawet twoja potrzeba pierwotna, żeby przekonać, staje się drugorzędna wobec tego, że jeżeli rozmowa była dobra i pogłębiona, to ty zaczynasz widzieć więź z osobą o przeciwnych poglądach i zaczynasz widzieć, ile rzeczy was łączy, niezależnie od różnic światopoglądowych.
Okej, okay, ale...
I to jest moment aha, dlatego że to jest taki moment, kiedy się okazuje, ojej, czyli to nie jest kompletnie osobna bańka, to nie jest zupełnie inne plemię, to jest człowiek, którego ja zaczynam lubić, więc odpada mi jakby podstawa do niechęci, ta dehumanizacyjny element. Rzeczywistość się komplikuje, dlatego że ja muszę jakoś ułożyć się w głowie z tym, że jest mi blisko do tej osoby, no ale polaryzacja afektywna bardzo spada. W związku z czym następuje zmiana we mnie, bo ja się otwieram jakoś na to, że być może ci ludzie po drugiej stronie nie są tacy straszni. Po tamtej stronie następuje też zmiana. Więc punktowe działanie, ale takie, które no jakoś tak w sensie modelowania społecznego i takiego działania behawioralnego ma duży wpływ.
Trudno mi nawet polemizować z tym, co mówisz, ponieważ dehumanizacja jest jakimś no-go, to znaczy moment, w którym dehumanizujemy drugą osobę, no jest, no tak, no to już nie ma o czym rozmawiać. Więc absolutnie ten afekt jest problematyczny. Jest, wydaje mi się, że musimy coś z nim zrobić. Ale trzymając się przykładu z osobami odrzucającymi szczepionki. No ja w pewnym sensie się nie dam przekonać, dlatego że ja nawet nie mam zdania, bo nie mam zdania na każdy temat, nie znam się, więc odwołuję się do autorytetów. Mhm. Więc w tym sensie jakby ta rozmowa z założenia nie jest możliwa. Ale to, co wydaje mi się, i tego bym się chwyciła z tego, co mówisz, i to też Jonathan Haidt pisał, taki bardzo popularny popularyzator też neuronauk, no to żeby zmienić, w ogóle móc spróbować zmienić czyjś pogląd, wpłynąć na czyjś pogląd, no to trzeba stworzyć tą strefę bezpieczeństwa, znaczy on musi mi zaufać. Nie może czuć, że ja jestem wrogą armią, która właśnie próbuje go podbić, bo wtedy się będzie bronił. I tak to rozumiem, ale trochę właśnie tutaj mam gdzieś ja problem, na co zwróciłam uwagę, na takiej kompletnej relatywizacji, bo ja się rzeczywiście nie otworzę na rozmowę z osobą odrzucającą szczepionki, a to dlatego, że moje rozumienie konsensusu naukowego jest takie, jakie jest. Być może błędne i naukowiec może mnie kiedyś przekona. Chodzi mi właśnie, jak zrównoważyć...
No, tylko pytanie, bo tylko widzisz, to jest pytanie, bo to, co mówisz, by świadczyło o tym, że rozumiesz to spotkanie, które miałoby się odbyć, ale się nie odbędzie, bo nie jesteś na nie otwarta, jako rozmowę o faktach.
No jakoś tak, prawda? No.
No, czyli jakby nie ma sensu ta rozmowa, ponieważ wiesz, że tej osoby nie przekonasz, a sama się nie dasz przekonać do tego, żeby nie wierzyć w szczepionki. Tylko pytanie, czy to miało być celem tej rozmowy, bo jeżeli byśmy się umówili na debatę oksfordzką, no to nie ma sensu, chyba że lubisz...
Nie lubię debat oksfordzkich, uważam, że...
Się bić, prawda? A propos tego, no początkowego właśnie batalizmu. Natomiast jeżeli jesteś ciekawa, jak myślą osoby przeciwne szczepionkom, chcesz lepiej zrozumieć, albo czujesz w sobie silną polaryzację do tej grupy, silną niechęć, no to możesz wykonać ten krok i po prostu zobaczyć, czy znajdziesz wspólny język albo wspólny afekt, tak? I wtedy to będzie bardziej dobra rozmowa niż debata, tak?
Myślę, że to jest bardzo przekonujące, co mówisz, co nie zmienia faktu, że trochę jako świadoma obywatelka martwię się szerzeniem się. No, chodzi mi o to, czy to wszystko jest zupełnie relatywne, czy jednak nie ma tu takiego elementu, że o tym nie rozmawiamy, no bo po prostu to jest zbyt dla nas...
Ja w ogóle nie mówię, że jest relatywne, tylko z drugiej strony wcześniej mówiłem o tej nieskuteczności przekonywania ludzi do własnych racji. Tamta droga prowadzi donikąd, no więc są teraz dwie możliwości. Albo się odgrodzić i uznać, z tego powodu nie będę rozmawiał z tymi, z tamtego, bo są to denialistami klimatycznymi, z tymi. Oni nie będą rozmawiać z tobą, bo na przykład jesteś zwolenniczką prawa do aborcji, albo jeszcze ktoś inny będzie rozmawiał z tobą, bo jesteś zwolenniczką członkowska Polski w Unii, tak? I będziemy w którymś momencie mieli kompletnie poszatkowany kraj na bardzo wielu liniach. Więc no, wracając do pytania, dlaczego ja się tym zajmuję, to nie dlatego, że jestem relatywistą i symetrystą i uważam, że czarne nie jest białe albo białe nie jest czarne. Mam też swoje poglądy na bardzo wiele różnych spraw i wiele różnych spraw jest dla mnie nienegocjowalnych. Natomiast niezależnie od różnic poglądów jest mi blisko do ludzi z mojego kraju. I no wiem, że...
Bezpieczniej moje, się czujemy, ja myślę.
Moje bezpieczeństwo zależy od... No polegam, tak, na ludziach, wokół których, z którymi żyję.
Ja trochę przypomnę, byłam w roli adwokata tutaj diabła.
Adwokatki,
dziękuję ci. A czy mnie to bardzo przekonuje ostatecznie i też skoro uważam, że mam dobrze przemyślane moje poglądy, więc tak łatwo nie legną pod wpływem jednej rozmowy ironizując. Ale tu pojawia się oczywiście, przejdźmy do tej kwestii, która pojawia się w dyskusjach i też myślę, że się nad nią zastanawiacie i zastanawiasz, na ile to jest, jak to się mówi, skalowalne. To znaczy, no jakby to jest... wartościowe, co robicie, no ale to jest jakaś kropeleńka. I masz jakieś pomysły, macie jakieś pomysły, jak można by było no, to skalować po prostu. Program narodowy.
Ja zawsze mówię, że kropelka to jest znacznie więcej niż nic, tak? Albo obserwowanie problemu i komentowanie go, albo badanie tylko, tak? Znaczy, więc zdajemy sobie sprawę, że to jest początek i te ostatnie 2 lata nam upłynęły na testowaniu różnych formatów. Mogę powiedzieć, że ten scenariusz dialogu, inaczej dobrej rozmowy, który mieliśmy 3 lata temu, z którym zaczynaliśmy, był znacznie bardziej skomplikowany, trudny, niż ten, który mamy w tej chwili. W ciągu ostatnich 2 miesięcy zaczęliśmy myśleć, a następnie testować format rozmowy, która nie trwa już 3 godziny, tylko 1,5 godziny.
To też jest trochę problem, nie? Czasochłonność takiej rozmowy, ale może to musi tak być.
Robimy te rozmowy i online'owo, i w sali fizycznie. Zaczęliśmy robić rozmowy transmitowane z dużymi obawami na początku, że ludzie będą zakładali maski i będą występowali jak w telewizji. Się okazuje, że te rozmowy transmitowane są tak samo naturalne i prawdziwe jak te, które były robione w zamknięciu. Więc my cały czas zmieniamy, na kolejnych tematach modyfikujemy scenariusz, przebieg rozmowy. Myślimy też o formatach, które by pozwoliły skalować. Takim działaniem skalującym były te rozmowy 1 na 1. Tak? O ile przez 2 lata w naszych dialogach wzięło udział blisko 700 osób, to tutaj w ciągu 2 miesięcy umówiliśmy na rozmowy 1 na 1 1000 osób.
Ale w nich uczestniczy ktoś?
Nie. My dostarczyliśmy taką bardzo krótką instrukcję, pewien rodzaj poradnika, jak się dogadać, jak się nie pogryźć. No i sądząc po ewaluacjach, wstępnych pierwszych ankietach, ludzie sobie świetnie poradzili z tymi spotkaniami. 95% mówi, że to były miłe rozmowy, z dużą życzliwością, zaufaniem. Jest bardzo wysoki wskaźnik zadowolenia z tych rozmów. Ludzie rozmawiali średnio 1,5 godziny, natomiast niektórzy się umawiali po 3 razy i rozmawiali 5 godzin z tymi kompletnie nieznajomymi, obcymi osobami z innej części kraju.
Dygresja, ale mówili dlaczego? Co ich tak wciągnęło w tę rozmowę?
Wywiady pogłębione jeszcze są przed nami, więc na to pytanie ci nie udzielę odpowiedzi, ale domniemuję też na podstawie doświadczeń z dialogów, że po prostu się trudno zatrzymać. To znaczy, jak jest flow, jak jest fajny kontakt, jak jest poczucie, okej, to da się rozmawiać z tą osobą, która ma zupełnie inne poglądy, ciekawość rośnie, więź powstaje, się buduje, wzmacnia, no i chęć porozmawiania i dowiedzenia się więcej o poglądach tej osoby, ona jest obopólna, tak? I to napędza, po prostu rodzi się ciekawość taka naturalna, bym powiedział, z równego poziomu, prawda? Że ludzie są na równi. Natomiast jeśli chodzi o skalowanie, to poza tym działaniem, czyli Polska Rozmawia, które się toczyło w styczniu, lutym i marcu tego roku, jeszcze ostatnie rozmowy się będą odbywały po świętach Wielkiej Nocy, my mamy gotowe projekty, po pierwsze szkolenia osób prowadzących dialogi, bo chcemy, żeby my w tej chwili mamy około 10 osób, które naprzemiennie prowadzą nasze dialogi, chcemy wyszkolić kilkadziesiąt osób, żeby mogły prowadzić dialogi samodzielnie w różnych miejscach w Polsce i tę metodę stosować. Myślimy też o dialogach transmitowanych, a wręcz takim formacie telewizyjnym, który pozwoliłby ludziom obserwować po prostu rozmowę.
Może media publiczne znajdą swój sens w tym.
I dostajemy też dużo zapytań i próśb i zaproszeń do tego, żeby prowadzić dialogi wewnątrz organizacji, w organizacjach pozarządowych, ale też w firmach. Bo te spory są w różnych miejscach. Natomiast co ciekawe, i to taka łyżka dziegciu do tego wszystkiego, co pewnie ucieszy niektórych poszukiwaczy spisku i dziury w całym, projekt Polski Dialog zaznaczę, jest w całości finansowany dotychczas z zagranicznych pieniędzy, dlatego że dotychczas w Polsce się nie znalazła instytucja ani podmiot prywatny, który chciałby inwestować na poważnie w innowacyjne rozwiązania zmierzające do obniżenia polaryzacji w Polsce. W związku z czym nasze dotychczasowe działania finansowały fundacje darczyńcy z USA, Holandii i Niemiec. Bardzo byśmy chcieli, żeby pojawiły się też jakby polskie organizacje czy polskie pieniądze przy tym projekcie.
Robi to ogromne wrażenie, ale nas jest 38 milionów. Chodzi mi o to, że
troszkę mniej już.
Tak, ale czy myślicie o tym, albo też czytasz dużo, no na ile jest możliwe to, co robicie, ale po prostu w innej skali, no nie 100 000 osób. Mówimy o dużo większych potrzebach. Czy to w ogóle jest możliwe, skalowanie tego? Czy to jest tak koronkowa robota, że właściwie można to tylko robić tak jak wy, tylko może więcej podmiotów? Nie wiem, chodzi mi o właśnie narodowy program. Czy to się da skalować jakoś?
To jest otwarte pytanie i tego nikt nie wie. Nie wiedzą tego też ludzie, którzy prowadzą podobne inicjatywy w innych krajach niż Polska. Ale Polska jest specyficzna, bo myśmy byli, tak jak ja często tłumaczę za granicą, laboratorium polaryzacji. I w związku z tym jesteśmy też bardzo ciekawym miejscem do szukania sposobu na to, dlatego że jesteśmy bardzo mocno spolaryzowani, więc a jednocześnie skutek tej polaryzacji jest potrzeba zrobienia czegoś z tym.
Ale my, przepraszam, że ci wejdę w słowo, my teraz jesteśmy bardzo modni na Zachodzie, bo podobno wiemy, jak sobie poradzić z obaleniem grożącego demokracji, jak to się mówi, rządu, więc może... Wiemy.
Tak, to też pokazuje, znaczy z jednej strony jak wielka jest nadzieja na nowe rozwiązania, a z drugiej strony jak płytkie jest spojrzenie, prawda?
Tak.
Bo jak wiemy, jak sobie w Polsce też nie radzimy tak naprawdę z tym podziałem, który pozostał. Ja twierdzę, że polaryzacja się będzie zaostrzać w Polsce w nadchodzących latach i że tego czasu na zwalczanie jest mało. Ale pytałaś o skalowanie. Ja jestem osobą bardzo pragmatyczną i nastawioną na to, żeby modyfikować podejście, żeby szukać nowych sposobów i żeby jak dążymy do efektu, tak? I moje myślenie, jakby moja teoria zmiany jest taka, że to się musi dziać dwutorowo, czyli z jednej strony próbujemy rozdawać metodę dialogową i szczepić ją w takich miejscach, gdzie ludzie realnie się mierzą z polaryzacją i potrzebują, żeby to było, żeby sobie z tym poradzić. To są wspólnoty mieszkaniowe, rady rodziców, rady dzielnicy, już nie mówię o strukturach samorządowych, ale nieformalne miejsca, gdzie my się ze sobą nie dogadujemy. Więc pracujemy też nad sposobami, żeby w takie praktyczne miejsca przenieść bardzo praktyczne, pragmatyczne, takie życiowe sytuacje, przenieść praktyczne sposoby na to, żeby po prostu lepiej prowadzić na przykład spotkanie i dochodzić do porozumienia. I licząc na to, że po prostu to będzie rosło, narastało i pączkowało. A drugie, to ja bardziej wierzę jeszcze w taki drugi równoległy czynnik, to znaczy, że trzeba szukać takiego ważnego procesu, który może być w skali kraju, ale nie oznacza zrobienia czegoś dla 30 milionów Polaków, Polek, tylko czegoś ważnego i widocznego, zajęcia się jakimś tematem, który jest ważny i widoczny, i pokazania na przykładzie tego problemu, że można nas z tego głębokiego podziału w jakiejś bardzo ważnej dla nas sprawie wyprowadzić i dojść do rozwiązania, które było, nie spodziewaliśmy się, że się da do niego dojść, tą tradycyjną metodą konfliktu.
A mówiąc brutalnie, prowokując, ale wcale nie, pół żartem, pół serio tak zwane, a nie łatwiej, szybciej, no w ogóle byłoby znacjonalizować amerykańskie korporacje, których algorytmy nastawione są na to, żeby nas dzielić w uproszczeniu, bo to jest dobry silnik biznesowy. Chodzi mi o to...
Ja nie uważam, że to jest jedyny problem, jedyne źródło polaryzacji. Media społecznościowe napędzają i są komorą pogłosową, która sprawia, że się wzmacnia ta polaryzacja. Natomiast u jej źródeł leżą realne też różnice między ludźmi. Najbardziej leży u jej źródeł strach. Znaczy, jeżeli można byłoby coś wyłączyć, to bym wyłączył strach. Czyli powiedziałbym politykom, zróbcie coś, żebyśmy mieli mniej powodów do tego, żeby się bać. Tak? No, ale to jest też poza zasięgiem polityków, bo nikt nie ma w tej chwili rozwiązania na wojnę w Ukrainie i na ryzyko wojny z NATO. Więc mamy sytuację zastaną, trzeba też na nią patrzeć realistycznie, więc trzeba pracować z polaryzacją tu, gdzie ona jest, czyli wśród ludzi. Pytanie na przykład czeka nas, mamy węzeł gordyjski wokół aborcji w Polsce. Głęboki podział w tej sprawie i pytanie, w jaki sposób mielibyśmy dojść do jakiegoś porozumienia, które miałoby znaleźć odzwierciedlenie w prawie. Jaka będzie ta ścieżka? Bo to nie jest historia o tym, że ktoś, wystarczająco dużo ekspertów się zamknie na 3 miesiące w sali i wymyśli coś, czego wszyscy będą zadowoleni. Tak to się nie wydarzy. Trzeba będzie zarządzić procesem dochodzenia do porozumienia w tej sprawie. Więc to jest przykładowy temat, przy którym być może te narzędzia dialogowe mogły być przydatne. Ale ja też chcę powiedzieć, że ja nie wiem, to nie jest tak, że ja ukrywam jakąś metodę, którą my mamy w tyle głowy. My nie wiemy, tak? To, co robimy, to jakby jesteśmy, można powiedzieć, przy polaryzacji, zajmujemy się nią, gromadzimy wiedzę, popełniamy też błędy po drodze, różne rzeczy nam nie wychodzą, z różnymi też się wyzwaniami mierzymy w tej pracy, ale uważamy, że po prostu trzeba dalej szukać, próbować, testować, szukać sojuszników, dlatego też na przykład współpracujemy z konserwatywnymi organizacjami społecznymi, NGO-sami, bo wierzymy, że w tej rozmowie i w dialogu i w tej otwartości, znaczy my też musimy być otwarci, tak? I też po prostu jesteśmy ciekawi zwyczajnie tego, co te organizacje wnoszą do debaty publicznej.
Pytanie, czy zawsze i z każdym rozmowa ma sens, tak? Znaczy wiem, że stawiając to pytanie, stawiam siebie w roli sędzi, która zdecyduje, ale gdzieś jednak wydaje mi się, że nie zawsze i nie z każdym.
Nie, pewnie nie zawsze i nie z każdym. No to jest taki dylemat, który teraz niektórzy sprowadzają dzisiaj do pytania o to, czy rozmawiać z Putinem, tak, na temat Ukrainy. Więc nie zawsze i nie z każdym. Natomiast na pewno rozmawiać wtedy, kiedy jest szansa na rozwiązanie jakiegoś problemu albo na znalezienie wspólnego gruntu.
Albo kiedy można mieć ciekawą rozmowę.
Ja bym powiedział, że częściej tak, albo kiedy jest szansa na ciekawą rozmowę, ja bym powiedział, że częściej my używamy jako wymówki tych naszych bardzo ważnych dla nas wartości, żeby nie zaryzykować tej rozmowy. Bo to jest ryzyko i to ryzyko tak naprawdę najbardziej polega na tym, że my się obawiamy, co powie nasza grupa, nasze plemię o tym, jeżeli my zaczniemy rozmawiać z drugą stroną. Ja słyszę o tym, że jestem symetrystą od 3 lat i kiedyś się tym bardzo przejmowałem. Dzisiaj uważam, że jeżeli ktoś tak mówi, to mu się skończyły argumenty i raczej traktuję to jako otwarcie do ciekawej rozmowy. I myślę, że to jest też bardzo, polaryzacja też jest bardzo o tym, o samopoznaniu. Bo jak rozmawiam z osobą, która ma zupełnie inne poglądy ode mnie, to ja muszę zrobić też 2 rzeczy. Ja muszę sam się zastanowić, co ja myślę na ten temat, żeby móc opowiedzieć o tym. I muszę się skonfrontować z tym, że część rzeczy, które usłyszę, może mnie przekonać. Może się pojawić we mnie zmiana jakaś, prawda? I z tym mamy ogromny dyskomfort, bo to też jest to poczucie bezpieczeństwa. Wiesz, jakby innym zarzucamy plemienność, ale nie widzimy, jak bardzo plemienni jesteśmy sami.
A moim zdaniem to jeszcze jest jedno ryzyko, czy pewnej ambiwalencji, że ja mam jakiś pogląd, ale muszę unieść to, że on też ma wady, że to nie wszystko jest czarno-białe, czyli mieć ten pogląd, ale umieć nieść to, że ktoś z jego powodu, ktoś wytknie mu dziury, bo są w nim dziury, a może ten pogląd dla kogoś nawet czasem jest krzywdzący. Po prostu pewną ambiwalencję własnego poglądu unieść, moim zdaniem to jest bardzo trudne.
Ambiwalencję i też ta ambiwalencja sprawia, że masz mniejsze poczucie bezpieczeństwa, światopoglądowego, tak. Prawda, sama ze sobą. Tylko że to, co jest nagrodą, która płynie z tego spotkania, to okej, ryzykujesz tą ambiwalencję, ale co zyskujesz? No zyskujesz więź. Zyskujesz poczucie osadzenia społecznego. Tak Anglicy mówią, że you feel grounded, czyli czujesz się osadzony społecznie, czyli ta sieć wspólnotowa, która jest, myślę, dlatego nazywamy Fundacją Nowej Wspólnoty, bo uważamy, że wspólnota jest w ogóle ważnym komponentem społeczeństwa, no to dzięki temu to odbudowujemy. Jak jest poczucie wspólnoty i poczucie bezpieczeństwa wzajemnego też na poziomie światopoglądów, to też jest szansa na znalezienie wspólnego języka w spornych sprawach. Alternatywa wydaje mi się dużo mniej ciekawa i dużo bardziej niebezpieczna.
Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wawrzyniec Smoczyński, prezes Fundacji Nowej Wspólnoty i też pełnomocnik rektora Uniwersytetu SWPS był Państwa gościem. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.